Dzień dobry, tak jest. Przy mnie doktor, inżynier, kapitan żeglugi wielkiej, pan Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Panie dyrektorze, panie kapitanie, to już nie jest taki plac budowy, jaki tutaj widzieliśmy wiosną. Tutaj był gwar niczym w stoczniowym doku. Cisza, spokój, drobne prace wykończeniowe.
Tak, cisza, spokój zapanowały wraz z zaawansowaniem prac. W tej chwili mówimy, że panuje spokój, natomiast w gabinetach, w biurach w dalszym ciągu trwają prace, ponieważ jesteśmy w trakcie z jednej strony przeprowadzania prób, ale z drugiej też musimy zrobić różnego rodzaju odbiory i pozwolenia uzyskać, tak żebyśmy na 17 września byli już w 100% gotowi, żebyśmy mogli po otwarciu uroczystym oddać do użytku dla naszych wodniaków tą drogę wodną.
Pan czyta w mojej rozpisce, już połowę pytań wyczerpał pan w tych kilku prostych zdaniach. 17 września to data niezagrożona, wiemy już na pewno?
Tak, 17 września niezagrożona data, będziemy organizowali, teraz staramy się, żeby pogoda nam dopisała, żeby to było naprawdę święto na miarę tych kilku wieków oczekiwań na drogę wodną i na przejście przez Mierzeję Wiślaną. To przejście przez ląd tej Mierzei Wiślanej.
Poziom zaawansowania, domyślam się, jeżeli nie 100%, no to pewnie 99%, skoro w lipcu mówiliście 98%.
Tak, oczywiście każdy dzień zbliża nas do tego, żebyśmy mogli ogłosić, powiedzieć, że jesteśmy w pełni gotowi. Jeszcze trwają prace związane z zatrudnieniem ludzi, co nie jest łatwe, ponieważ mamy wysokie oczekiwania. Ta placówka jest wysunięta troszeczkę na ubocze, jak gdyby, od tych wielkich aglomeracji, gdzie można łatwo pozyskać pracowników i to jest ten problem, z którym się borykamy, ale jesteśmy też na ukończeniu. Trwają te prace związane z nadrzędnym systemem sterującym, a więc całym tym systemem, który będzie odpowiadał za sprawne przekierowanie ruchu z jednego mostu na drugi most i to jest związane z możliwością wejścia lub wyjścia ze śluzy. Ta sprawa połączenia ruchu drogowego i ruchu morskiego zafunkcjonowała tutaj w kapitanacie Nowy Świat po raz pierwszy i to jest nowa rola służby dyżurnej. Do tej pory mieliśmy sytuację, że służba dyżurna pracowała do momentu zatrzymywania statku w porcie, ale bez tych właśnie skomplikowanych operacji drogowo-mostowo-śluzowych.
To z tej wieży w kapitanacie pewnie wszystko doskonale widać, trochę jak dyżurny ruchu na lotnisku, bo trzeba zamknąć most, zamknąć wcześniej szlabany. Tutaj są komunikaty wygłaszane, słyszeliśmy już to wszystko. Dzieje się to aksamitnie, bezszelestnie, niesamowicie cicho jak na te ogromnych gabarytów i masy elementy.
Tak, my mówimy o XXI wieku. Mamy tutaj na zajrzeniu w lewo i w prawo dwa mosty. Te dwa mosty mają ponad 500 ton tego ustroju stalowego i te mosty mają 60 metrów przęsła i otwierają się w ciągu 120 sekund, a więc to jest szybkość, o jakiej mogliśmy pomarzyć i to będzie gwarantowało tą sprawność, płynność ruchu w śluzie.
Bezszelestne również zdublowane wrota, które bardzo szybko się otwierają. Pomaga temu bardzo zbliżona chyba różnica, czy niemalże brak różnicy poziomów wody między zatoką a zalewem.
Oczywiście ta różnica poziomów występuje w zależności od uwarunkowań hydrometeorologicznych. My tych momentów czy dni w roku, kiedy te różnice są duże, nie mamy zbyt wiele, bo to zależy od kierunku wiatru. To na gołym okiem ta różnica nie jest widoczna. Natomiast tutaj inne elementy, zarówno jeśli chodzi o wrota, śluzy i zamknięcie i śluzowanie statków odgrywały rolę. Z jednej strony to zasolenie, z drugiej różnica poziomów. No i z trzeciej też konieczność spełnienia tych wszystkich nałożonych obowiązków środowiskowych na Urząd Morski jako inwestora.
Inwestycja związana z przekopem podzielona jest na 3 etapy. My rozmawiamy na placu budowy tego najważniejszego, flagowego, natomiast te 2 pozostałe są w trakcie.
Ja bym powiedział, że wszystkie etapy są bardzo ważne, bo bez któregokolwiek z nich nie będziemy mieli drogi wodnej. Natomiast rzeczywiście ta budowa, na której się znajdujemy, i hydrotechnika, śluza, mosty, rozwiązania, one wraz z tymi falochronami osłonowymi, falochron wschodni 1100 metrów, falochron zachodni 568 metrów, to daje takie właśnie przekonanie, że to jest ten najważniejszy element w naszej drodze wodnej. Natomiast my mamy jeszcze 2 etapy. Drugi etap to jest przejście przez Zalew Wiślany, a trzeci rzeka Elbląg. Oczywiście odwrotna kolejność jest, bo jako drugi etap ogłosiliśmy w kwietniu ubiegłego roku, żeśmy podpisali umowę na wykonanie obudowy rzeki Elbląg i tutaj mamy te 10,8 km ścianek szczelnych z jednej i z drugiej strony zabitych. Mamy również spektakularne rozwiązanie mostowe kolejne, już o rozpiętości przęsła 104 metry i to jest most w Nowakowie wraz z drogami wjazdowymi na ten most. 1,5 km dróg po raz pierwszy też Urząd Morski buduje w ramach tego drugiego etapu. Tam są również te zejścia dla zwierząt, tak żeby można było suchą prawie stopą przejść na drugą stronę, a w każdym razie, żeby to wsparcie i jakość materiału, który został wykonany do tych, nazwijmy to, pochylni, była odpowiednia. Etap trzeci to jest przejście przez Zalew Wiślany, a więc tor wodny o szerokości 60 metrów, o również 35 znakach nawigacyjnych, które będą wyznaczały drogę, oprócz tego systemu, który już na zalewie funkcjonuje, tak żeby marynarze mogli bezpiecznie zmierzać do swojego miejsca przeznaczenia.
Te prace do wiosny przyszłego roku?
Te prace do wiosny przyszłego roku, do kwietnia. W kwietniu będziemy kończyli pogłębianie. W kwietniu również w przyszłym roku będziemy odbierali naszą pogłębiarkę, która będzie służyła do utrzymania drogi wodnej o odpowiednich parametrach głębokości i szerokości toru.
Otwarcie przeprawy, przypomnę, 17 września, to jest także data symboliczna, to bowiem rocznica zbrojnej agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. Czy wiadomo, czy jej imię będzie nosił przekop, panie dyrektorze?
W tej chwili jeszcze na to pytanie nie możemy odpowiedzieć, bo nie wiemy, nie ma takich działań, które by tutaj rozwiązywały nazwę przekopu. Natomiast data rzeczywiście symboliczna i w aspekcie tych argumentów, których żeśmy używali, żeby w końcu mieć niezależność i dostęp do akwenów zarówno dla jednostek służby państwowej, jak i jednostek Urzędu Morskiego, Administracji Morskiej, bez konieczności przepływania przez wody Federacji Rosyjskiej, to był priorytet i on wpisywał się w historię, bo trzeba pamiętać, że w 1947 roku i w 1993, a więc 2 razy tylko jednostki służby państwowej pod polską banderą przepłynęły przez Cieśninę Pilawską. To jest zbyt mało dla obsługi, dla tego, żeby spełniać te powinności, które nakłada na nas posiadanie drogi wodnej, posiadanie morza, posiadanie granicy morskiej.
Kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam radiosłuchaczy.
A do rozmowy na temat tej inwestycji, także pod kątem turystycznym, wrócimy w Radiu Gdańsk niebawem. Audycja Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk dzisiaj z placu budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. To jest inwestycja, która w zasadniczej części zmierza ku końcowi. Spojrzymy na nią teraz z punktu widzenia samorządowego. Przy mikrofonie Radia Gdańsk wójt Sztutowa, pan Robert Zieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Obserwujemy w tej chwili manewry w śluzie. To jest multikat, tak mówią panowie z przedsiębiorstwa robót czerpalnych. Jednostka, która tutaj też pracuje przy pracach wykończeniowych. Widział pan kiedyś manewry w śluzie już tutaj?
Oczywiście miałem przyjemność nawet spędzić tutaj czas, kiedy śluza była napełniona wodą, te pierwsze napełniania, więc jak najbardziej tak, no miło popatrzeć, że już płynie woda z morza na zalew.
Nie sposób nie zapytać o pana pierwsze wrażenie albo już takie wyrobione wrażenie. Ja rozmawiałem przed chwilą z turystami, którzy mówią: wow, niesamowite, to robi ogromne wrażenie, choćby delikatnością, z jaką te ogromne mechanizmy pracują.
To prawda, inwestycja, mimo tego, że monstrualna, bardzo duża, jedna chyba z największych, a nawet największa na pewno na Pomorzu, rzeczywiście swym wyglądem jest rzeczywiście bardzo, bardzo delikatna i delikatna, można powiedzieć, ale z tego, co widać, no, w 100% wystarczająca do tego, żeby jednostki z morza mogły spokojnie wpływać na Zalew Wiślany.
My chcemy jednak porozmawiać o tych aspektach samorządowych, o tych aspektach turystycznych. To ja może zapytam przewrotnie, panie wójcie, Przekop to dla gminy szansa czy kłopot?
Przekop przez Mierzeję Wiślaną kłopotem był tylko i wyłącznie w momencie, kiedy był realizowany, ponieważ no niestety, ale cały transport przebiegał drogą wojewódzką, dobrze o tym wszyscy wiemy i mieszkańcy rzeczywiście borykali się z dużymi utrudnieniami z tym związanymi, ale sam przekop jako inwestycja na pewno jest dużą szansą nie tylko dla gminy Sztutowa, ale dla całej Mierzei Wiślanej. Ja z takim małym zdenerwowaniem spoglądam na swoich poprzedników, którzy niestety, ale nie wyciągnęli jak gdyby wiele z tego potencjału, który niósł za sobą w przyszłości właśnie budowa tej inwestycji. Jak tylko zostałem wójtem, nie ukrywam, że bardzo szybko rozpocząłem procedury zmieniania planów zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, żeby właśnie potencjał tej inwestycji pozostał na terenie gminy Sztutowo, a nie uciekł nam do ościennych gmin.
To znaczy, co trzeba zrobić, co trzeba będzie zrobić, bądź co udało się zrobić?
To znaczy, co trzeba zrobić. Przede wszystkim trzeba dostosować plan zagospodarowania gminy, ponieważ gmina nie była przygotowana na tę inwestycję i mimo tego, że inwestycja powstała, my w pełni nie moglibyśmy wyskoczyć potencjału, jakim za sobą niesie. Domyślam się, że Elbląg myśli o infrastrukturze i o rozwoju gospodarczym. My myślimy o rozwoju turystycznym. Niestety na dzień dzisiejszy, dopiero na początku września, uchwalamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszej gminy. Myślę, że powinno być uchwalone znacznie, znacznie wcześniej, po to właśnie, żeby można było na terenie naszej gminy realizować infrastrukturę żeglarską, począwszy od marin, przystani, skończywszy na pomostach, na miejscach takich, gdzie można naprawić, zatankować i przygotować swoją łódź do płynięcia, bądź na Zalew Wiślany, bądź na Bałtyk.
Mówiąc krótko, przekop i droga wodna z Zatoki na Zalew i odwrotnie będzie bodźcem rozwojowym dla żeglarstwa w Sztutowie?
Dla turystyki żeglarskiej, tak.
Od strony zatokowej czy zalewowej?
Od strony zalewowej już powolutku to działało, ale chcielibyśmy właśnie, żeby nasi turyści mieli możliwość, znaczy turyści bądź inwestorzy mieli możliwość również skorzystania z tej części właśnie Bałtyku.
Kiedy powstawał przekop, Krynica Morska mówiła o swoich obawach odnośnie do tego, że będzie odcięta. Być może trochę zasadnie, skoro pan mówi, my chcemy tych turystów zostawić, zatrzymać po tej stronie przekopu.
Tak, tylko że akurat tutaj sąsiedzi, przyjaciele z Krynicy Morskiej mieli na myśli tak naprawdę zaniepokojenie z tym, co się stanie z plażami na terenie Mierzei Wiślanej. Ja nie ukrywam, że na samym początku też, może nie to, że sceptycznie przyglądałem się tej inwestycji, ale pomysłowi, ale również byłem zaniepokojony, ponieważ, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mieszkam najbliżej tej inwestycji, bo mieszkam niespełna kilometr stąd, więc rzeczywiście bacznie się przyglądałem, ale eksperci, którzy przygotowywali tą dokumentację, w szczególności właśnie jeśli chodzi o infrastrukturę i środowisko, o elementy środowiskowe, rozwiali moje wątpliwości, co spowodowało zaangażowanie się jako wcześniej sołtysa, teraz wójta gminy, żeby ta inwestycja była korzystna dla gminy. Krynica Morska nie musi się martwić, ponieważ na pewno my jako gmina Sztutowo nigdy nie będziemy też chcieli być taką gminą, jaką jest Krynica Morska. Jesteśmy nastawieni na innych klientów.
Kiedy na Helu powstawało Fokarium, profesor Krzysztof Skóra musiał bardzo mozolnie zachęcać samorządowców do tego, aby były na to dotacje, aby stało się jakąkolwiek wizytówką Helu. Dzisiaj nie ma pocztówki, na której Fokarium by nie było i każdy Hel w ten sposób kojarzy i reklamuje. Czy wy reklamujecie przekop, czy to jest inwestycja, która reklamy nie wymaga?
To znaczy na pewno na naszej stronie już pojawiają się zdjęcia, od kilku miesięcy zresztą pojawiają się zdjęcia z przekopu i myślę, że ta inwestycja rzeczywiście nie wymaga wielkiej reklamy, ponieważ jest o niej głośno w mediach nie tylko lokalnych, ale w mediach ogólnopolskich, więc rzeczywiście tych turystów przybywa i jest, widać zwiększoną liczbę turystów, zwiększoną liczbę też inwestorów na terenie Mierzei Wiślanej, ale na pewno ta przysłowiowa pocztówka z przekopem na pewno przyjmie się lada chwila.
Czy obok infrastruktury żeglarskiej zamierzacie w jakiś techniczny sposób zagospodarować tych turystów, którzy niewątpliwie po części także dla przekopu, tak jak czynią to już teraz, będą w te rejony przyjeżdżali?
To jest nasze wielkie marzenie. Chcielibyśmy, żeby gmina, proszę pamiętać, że gmina Sztutowo znajduje się w dużej części w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana. Z obydwu stron naszą gminę otaczają wody. Z jednej strony Zalew Wiślany, z drugiej Zatoka Gdańska. Mamy piękny las, więc tak, bardzo byśmy chcieli wykorzystać ten potencjał. zgodzie z naturą, ale jednak, żeby człowiek miał na tym panowanie. I chcielibyśmy tak, żeby turyści u nas spędzali więcej czasu niż tylko i wyłącznie przyjechali, zobaczyli i wyjechali. Tak się teraz dzieje, bo na przykład w Muzeum Stutthof, na przykład w Muzeum Morskim, które mamy, Muzeum Zalewu Wiślanego, bo też możemy się pochwalić tym, że na terenie naszej gminy znajdują się dwa muzea.
Sporo punktów widokowych dookoła rozglądam, naliczyłem co najmniej 3. Pan jako mieszkaniec okolic, który poleciłby przede wszystkim?
No, myślę, że najbardziej widowiskowym punktem jest tutaj ten po północno-wschodniej stronie
vis-a-vis kapitanatu.
Vis-a-vis kapitanatu, zgadza się.
Widok najlepszy, poleca i rekomenduje Robert Zieliński, wójt Stutthofa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miło mi było z Państwem.
Radio Gdańsk, słuchają Państwo audycji Nie Tylko Metropolia. Ostatni raz dzisiaj w audycji Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Zgłaszam się z Nowego Świata. Ze mną postawny mężczyzna w białym kasku, znaczy ktoś ważny. Mariusz Jańczewski, kierownik budowy z konsorcjum firm ND i Besix. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Przeprawa odbywa się mostem północnym. Proszę jej nie blokować, słyszymy z megafonów. Ach, ci niesforni turyści, chciałoby się powiedzieć, jak nie dziesiątki, setki osób oglądają pracę przeprawy, bo ona technologicznie już tu się powoli odbywa.
Tak, w ramach naszych prac tutaj korzystamy z śluzowania przepraw, ponieważ jednostki musimy sprawnie z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany przeprowadzić i odwrotnie, w zależności od prac, które w danym momencie prowadzimy.
Turyści niekoniecznie słuchają, bo dla nich ważniejsze jest zobaczyć, jak ten most się przechyla i obraca.
Tak, rzeczywiście jest to jeszcze taki proces, który wymaga chyba przyzwyczajenia się wszystkich użytkowników, jak on wygląda, i rzeczywiście dużo osób jest mocno zainteresowanych i rzeczywiście chwilę trwa, zanim opuszczą przeprawę przed jej otwarciem.
Te subtelne dźwięki, o których tyle ja dzisiaj mówię, zachwycając się jak to wszystko pięknie pracuje, to jest odgłos pracy elementów hydraulicznych.
Tak jest, tak. Słyszymy tuż za naszymi plecami. W tym momencie pracuje most, on się ustawia w pozycji takiej spoczynkowej, czyli jest zamknięty dla ruchu drogowego, a otwarty dla ruchu wodnego.
Kierownik, chociaż rosłym mężczyzną, jest z nutką rozrzewnienia. Przyszedł dzisiaj do dziennikarzy, mówiąc: no tak, to jedno z ostatnich naszych spotkań, powoli czas się żegnać. Szybko ten czas poleciał.
Dokładnie tak, bardzo szybko ten czas minął i mija, i rzeczywiście no będziemy wspominać na pewno tą budowę, bo jest specyficzna i jest jedyna w swoim rodzaju.
Prototypowa, chciałoby się rzec.
Można tak powiedzieć, prototypowa. Wiele tutaj zastosowanych elementów, przynajmniej dla mnie, jest po raz pierwszy wykonywane w mojej karierze. Mam nadzieję, że oczywiście zdarzą się jeszcze takie kontrakty, natomiast rzeczywiście pewien sentyment na pewno będziemy tutaj mieli do tej budowy.
Czyli pytanie o dumę w kontekście do tego, co się tutaj wydarzyło, to zupełnie oczywiste i retoryczne.
Tak. Myśląc po zainteresowaniu tutaj zewnętrznym osób, odwiedzających turystów, myślę, że rzeczywiście możemy powiedzieć, że duma jest i zawsze będziemy, nawet sami tutaj przejeżdżając z rodziną, mogli dumnie palcem pokazać, wskazać: to ja tutaj budowałem, to mój zespół, to my wykonaliśmy to zadanie.
No bo to jest pomnik, który stawiacie sobie trwalszy niż ze Spiżu w pewnym sensie.
Dokładnie tak. Każda budowa, którą realizujemy i kończymy, jest to taki swoisty nasz pomnik naszej ciężkiej pracy i myślę, że będzie służył wszystkim dobrze.
Dyrekcja mówi 99% zaawansowania, spokojnie do 17 września skończymy. A co jeszcze zostało do zrobienia? Jakieś symboliczne wręcz prace wykończeniowe obserwowałem, ale tu tak naprawdę już tylko obsługa pozostała na placu boju.
Na dużej części budowy rzeczywiście to są już prace wykończeniowe, porządkowe, związane z zielenią, z uporządkowaniem terenów. Takie jeszcze grubsze prace, które nam pozostały, to jest falochron wschodni. Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o zatokę, o morze, to dosyć mocno dało nam się we znaki podczas budowy, natomiast rzeczywiście kończymy ostatnie prace. Myślę, że tutaj termin 17 września na pewno jest niezagrożony i spokojnie możemy się szykować do otwarcia.
Jak się miewa sztuczna wyspa, jak się miewają ptaki, które podobno już tam się zadomowiły?
Myślę, że bardzo dobrze, bo wystarczy zaobserwować filmy, które krążą w sieci i widać, ile ptaków codziennie wypoczywa na, powiedzmy, może jeszcze nie wyspie, ale na terenie, który kiedyś będzie wyspą, a w tej chwili jest to taki obwód przyszłej wyspy, jak również na terenie plaży, którą obserwujemy od strony wschodniej przy falochronie wschodnim. Rzeczywiście stało się to takie miejsce, gdzie podczas, nie wiem, podróży ptaki mają miejsce, mogą sobie odpocząć spokojnie.
Pojawiły się ostrzeżenia od policji kierowane do wodniaków, którzy próbowali rzekomo wpłynąć na teren budowy. Na ile to jest poważny problem, na ile ta ciekawość może być niebezpieczna i dokąd da się bezpiecznie i zgodnie z przepisami dopłynąć, a gdzie już przekraczamy tę cienką granicę?
Tak naprawdę to jest cały czas jeszcze teren budowy i tutaj my rozumiemy ciekawość zewnętrznych osób i zainteresowanie i chęć wpłynięcia, zobaczenia, natomiast no, ponieważ my jeszcze użytkujemy ciężkim sprzętem ten teren, rzeczywiście prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości i danie nam tego ostatniego miesiąca spokojnej pracy. Generalnie chodzi o względy bezpieczeństwa, tak? Nie chcielibyśmy tutaj na koniec budowy, nie daj Boże, mieć jakiejś trudnej sytuacji związanej z jakimś wypadkiem. Rzeczywiście coraz więcej tych jednostek obserwujemy, natomiast prośba jeszcze miesiąc i będzie można swobodnie, bezpiecznie użytkować obiekt.
Macie już doświadczenia? Prześluzowanie średniej wielkości statku to jest jak długi czas?
To w zależności też, takie śluzowanie wymaga wielu czynności, ponieważ jakby cały proces NSS, czyli nadrzędny system sterowania, jest taki skomplikowany system, który sprawdza po kolei wszystkie punkty bezpieczeństwa, od poziomu ciśnienia, temperatury oleju. Około godziny czasu trzeba śluzować jednostkę z jednej strony na drugą stronę.
Wrota bezpieczeństwa, wrota śluzy.
Za chwilę ruszą wrota. W tej chwili są wszystkie po kolei systemy hydrauliczne odpalane. System sprawdza, jeżeli wszystko jest ok, to za chwilę powinniśmy zobaczyć wrota, które ruszą i schowają się w kieszeni. Umożliwi to wyjście jednostki ze śluzy, która w tej chwili oczekuje na wejście na Zalew Wiślany.
To pogłębiarka,
tak, zdecydowanie to pogłębiarka. Będzie ona pracowała na kolejnym etapie realizacji, który też mamy przyjemność realizować, czyli pogłębienie toru na Zalewie Wiślanym.
A to Mariusz Jańczewski, mówiący te słowa, kierownik budowy z konsorcjum firm NDI BESIX. Bardzo dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia i miłego użytkowania w przyszłości obiektu.
A ja przypomnę raz jeszcze, 17 września przekop przez Mierzeję Wiślaną zostanie oficjalnie otwarty. I to tyle z Nowego Świata. Dzisiaj w audycji Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Sebastian Kwiatkowski, do usłyszenia.